Ireneusz Iredyński, orator.
Obsada. Ona, Grażyna Błasik. On, Mieczysław Błasik. Realizator dźwięku, Jacek Jan Tatek.
I ty, który... I ty, który tak niespodziewanie nas opuściłeś. I ty, który tak niespodziewanie nas opuściłeś. Który byłeś dla nas przykładem człowieka walczącego ze złem, z podłością, ze wszystkim tym, co małe.
Ale tu nadymione. Więc jednak idziesz na pogrzeb.
A dlaczego miałbym nie iść?
Nie wiem. Myślałam, że rozboli cię głowa, że...
Nie bądź dziecinna.
A jednak nie czujesz się pewnie.
Ja?
Ty? Nie rób takiej zdziwionej miny. Gdybyś się czuł całkiem pewnie, to nie uczyłbyś się mowy pogrzebowej na pamięć. Ty, taki znakomity orator.
Jeżeli masz kłopoty ze swoim ratownikiem, to nie odbijaj sobie tego na mnie.
To już nie ratownik.
A kto?
Młody, wspaniale zapowiadający się malarz. Długie włosy, płonące oczy ascety, brudne paznokcie.
Jak w klasycznej anegdotce. Mąż się dowiaduje ostatnio.
Nie pytałeś. A poza tym tak rzadko się widujemy.
Nie moja wina.
Wiem, wiem.
Jeżeli masz kłopoty z tym swoim malarzem, to nie odbijaj sobie tego na mnie.
Nie mam z nim kłopotu. Bardzo miły chłopak.
Cieszę się. Ale ja nie jestem w nastroju do rodzinnych pogawędek. Nie mam czasu. Do pogrzebu tylko godzina. Muszę się jeszcze przebrać. Zresztą co będzie?
Noś popełnił samobójstwo.
Tak mówią. Ale to wcale nie jest pewne. Mógł zasnąć, woda się zagotowała, zalała płomień. Okna były zamknięte.
Wierzysz w to?
Dlaczego nie miałbym wierzyć? Przyszedł pijany, nastawił wodę na herbatę i zasnął. Pijany gaz nie poczuł.
No tak. Rozpił się w przeciągu ostatnich 2 lat.
Wiesz już, co chciałaś wiedzieć. Teraz mnie zostaw, muszę...
Sam się zgłosiłeś do wygłaszania mowy? Czy cię o to poproszono?
To nie takie ważne.
Nie denerwuj się.
Nie znoszę, gdy mnie ktoś...
Och, kochanie, przecież jestem jedyną osobą na świecie, z którą możesz bezpiecznie porozmawiać.
Najśmieszniejsze, że masz rację.
Więc ty sam, czy...
Uznaliśmy, że ja. Który w końcu dość dobrze mówię.
Biedaku, dlatego na pamięć.
Uparłaś się?
Mam rację. Nie czujesz się najpewniej.
Kto mógł wiedzieć, że w nim drzemie histeryk? Wyglądał na twardego. A to, że zaczął pić, wcale nie znaczy, że... Zresztą... W ostatnim okresie miał szansę. Jakiej nie chciał wykorzystać, to jego wolna wola.
Może już nie potrafił.
Na to wygląda.
Czujesz się troszeczkę winny, co?
Dlaczego akurat ja?
Przypomnij sobie.
Jeżeli można mówić o winie, to on sam sobie zawinił.
Leoś zawinił?
Tak.
Wspaniały jesteś.
Nie podchodź do tego emocjonalnie, tylko zastanów się na zimno.
Wykończyliście faceta i on sam jest temu winien. Cudownie.
Nikt go nie wykańczał. On po prostu nie rozumiał, że do pewnych działań jest potrzebny odpowiedni czas. I dlatego przegra.
Ja cię podziwiam.
Nie chichocz.
Tak samo cię podziwiałam, gdy zrobiłeś mi pierwszy raz świństwo. I z czystą twarzą tłumaczyłeś mi, że to dla mojego dobra. Ten stłumiony, miękki głos. Tyle było w nim troski, taka nutka opiekuńcza, takie wyważone zdania.
Co to za kategorie myślenia? Ten zrobił świństwo, to on jest porządny. To emocjonalny kobiecy bełkot. A jeżeli przyjmiemy już ten sposób wartościowania, Teleoś nam wszystkim zrobił wtedy świństwo. Właśnie on.
Dlatego, że zaczął głośno mówić, że w fabryce źle się dzieje. Że robotnicy mają rację, klnąc warunki, w jakich...
Oczywiście! Bo my nie mogliśmy wtedy tego zmienić.
Co to znaczy my?
Dyrekcja, egzekutywa. Wiedzieliśmy o wszystkim, co jest złe. Ale mówienie o tym w sposób taki, jak to zrobił Leoś, to była obiektywnie szkodliwa robota.
Kochanie, nie jesteś na zebraniu. Powiedziałam ci, że jestem chyba jedyną osobą, z którą możesz porozmawiać. Znamy się przecież 20 lat.
Ja rozmawiam.
I dlatego wstydzisz się przyznać, że czujesz się winny?
Tu nie ma winnych! Jeżeli jest ktoś winny, to powtarzam. On!
Nie miałeś kiedyś takich wstydzików. To znaczy, nie ukrywałeś ich przede mną. Na przykład wtedy. Jak płakałeś w nocy, gdy groziło ci, że...
To nie są uczciwe chwyty.
To nie są chwyty. Ja ci tylko przypominam pewne szczegóły po to, abyś teraz nie musiał się przede mną wstydzić.
Dobrze. Czuję się winny. Zadowolona jesteś.
Może byś się zaczął ubierać. Nie możesz się spóźnić.
Słusznie. O cholera. Guzik mi odleciał.
Potem ci przyszyję. Połóż go tutaj.
Dziękuję. Winny, winny. To nic nie znaczy. Głupio się czuję. Śmierć pozostaje śmiercią, ale nikt nie może odpowiadać za czyjąś histerię. Za pijacki przypadek.
Dawniej nazywałeś samobójstwo tchórzostwem.
To nie jest najlepszy temat przy wciąganiu skarpetek.
Leoś miał ostatnio jakąś kobietę.
Podobno miał. Ktoś go kilka razy widział z jakąś... Ale nic bliższego.
Nie schylaj się tak gwałtownie. Krew ci uderza do głowy. Przestałeś być chłopcem.
Dosyć dawno, kochanie. Dosyć dawno.
Nieźle się jeszcze prezentujesz. Mało tłuszczu, mięśnie widoczne.
Może jednak porozmawiamy o malarzu.
Chwalę cię, a ty taki skromny. Więc powiadasz, że Leo się zaczął mówić głośno o tych wszystkich.
Oczywiście. Plany napięte mieliśmy do ostatka. Najmniejszy ferment mógł nam wszystko popsuć. Przecież to wszystko, czego on chciał, a nawet więcej. O wiele więcej i tak przeprowadziliśmy. Dlaczego wtedy nam nie pomógł?
Może nie chciał mieć do czynienia z takim jak ty.
To znaczy... Że był sentymentalnym krzykaczem i nic więcej.
Lubiłeś go trochę, co?
Lubiłem.
I pierwszy na niego naskoczyłeś.
Fabryka to nie jest zespół przyjaźni. Tylko tobie przy tym tkaniu gobelinów świat się przedstawia jak... Uch, trochę ciasny ten kołnierzyk.
Tylko ty będziesz przemawiał?
Nie,
Ktoś z załogi z wydziału R5.
Loś potrafił rozmawiać z ludźmi, co?
Potrafił. I co z tego? Ja też potrafię.
Chyba trochę inaczej.
Może ważny jest skutek rozmowy, jej efektywność.
Kochanie, zacznij mówić do mnie po ludzku.
Robię to cały czas. Zresztą mi się zdaje, że ty masz słabość do nieudaczników. A właściwie do uczuciowców. Przypuszczam, że gdybyś nie wyobraziła mnie sobie po naszym pierwszym spotkaniu jako młodego romantyka, to teraz nie bylibyśmy małżeństwem.
Byłeś romantykiem. Płomienne mowy na zebraniach młodzieżowych, długie nocne spacery, niedojadanie, dyskusje w małych pokoikach, skakanie sobie do oczu z powodu wizji przyszłego, wspaniałego świata. Niezgrabna chłopięca czułość w uszu.
Strasznie trzeszczało, co?
Nie słyszałam. Nic wtedy nie słyszałam.
Ładnie to powiedziałeś. Ten krawat dobry, prawda?
Sam raz.
Byłem wtedy taki sam jak teraz. Wyobraziłaś mnie sobie innym, ale...
Zmieniłeś się. Wszyscy się zmieniamy. Nie potrzebujesz się tego wstydzić. Wobec mnie nie potrzebujesz się niczego wstydzić.
Tak? A może tylko wobec ciebie muszę się czegoś wstydzić?
Och, Jasiu.
Dobrze, dobrze. Nie rozczulaj się. Wiesz, że chciałem Leonowi pomóc i mu pomogłem. Wiesz.
To, że go wtedy nie wyrzucili.
To mało?
Nie.
I wiesz, co on mi powiedział?
Co ci powiedział?
Nie potrzebuję pomocy od takich jak ty. To mnie obraża.
Przesadził.
I to dość mocno.
Teraz ty znowu przesadzasz.
Nie można występować w roli jedynego sprawiedliwego, nie oglądając się na okoliczności. Możesz mi wyczyścić tę marynarkę?
Daj. Gdzieś ty ją tak zapylił? O ścianę musiałeś się gdzieś oprzeć.
Może, nie wiem. Ale on się zasmakował w roli jedynego sprawiedliwego. I to go złamało.
Może dał się wpędzić w rolę.
Jeżeli miał dość siły, aby być przeciw nam, w czasie gdy rzeczywiście nie było to dla niego miłe, to mógł mieć dość siły, aby nie dać się zjeść w tej roli.
Zjeść w roli? Jak ty mówisz? I to ma być orator. Masz marynarkę. Jest już czysta. Nawet żadnego złotego włosa na niej nie znalazłam.
Marysiu, to garnitur oficjalny. Nie zapomnę.
Tak jest.
Są ludzie, którzy znajdują powołanie w cierpiętnictwie. Opozycja dla opozycji. Masochizm społeczny, albo jak to chcesz nazwać. Takim z tym dobrze, tak się do tego przyzwyczaili, że gdy trafi im się okazja powrotu do działania, to rezygnują. Robią uniki albo...
Jak to właściwie było z tym zebraniem?
Na którym Leoś tak się popisał?
Mhm.
Przecież opowiadałem ci.
Dosyć nieskładnie. Wyzywałeś go od błaznu.
Bo zachował się jak błazen. Posłuchaj. Pierwsze duże zebranie. Z sali pada jego kandydatura. Ludzie biją brawo. Nie zapomnieli, że on był z nimi, że się przejmował, że gadał. Ucisza się. On wstaje, chce coś powiedzieć, ale wychodzi z tego jakiś pijacki bełkot. Macha ręką i zwala się na podłogę. Na sali martwa cisza, a potem ogólny śmiech. Czy to nie błazeństwo? Czy to nie ucieczka w nieodpowiedzialność?
Leoś mi trochę inaczej opowiadał o tym.
Widywałaś się z nim już potem.
Czy to coś złego?
Nie. Tylko nic o tym nie wiedziałem.
A po co miałeś wiedzieć?
Co ci opowiadał?
Podobno atmosfera na sali była bardzo napięta i on postanowił w jednej chwili ją rozładować. Właśnie tym swoim błazeństwem. Powiedział też, że sam sobie chciał udowodnić, że potrafi być wspaniałomyślny wobec, no, między innymi ciebie. Gest łaski, o którym tylko on wiedział.
I ty!
Ale wtedy tylko on.
Wierzysz w to?
Nie wiem. Kiedy mi to mówił, wierzyłam. Potem nie. Ale bywały chwile, że wierzyłam.
Wtedy, gdy byłaś z nim blisko.
To nie tak, jak myślisz. To, co ty nazywasz blisko, to był tylko dodatek. A właściwie pretekst do rozmowy. To naprawdę nie było ważne. Ani dla niego, ani dla mnie. Rozmowa była o wiele ważniejsza.
Że to nie było ważne, to wierzę. Był tak zaalkoholizowany, że nie mógł być za dzielny w tych sprawach.
Zostawmy to.
Oczywiście. Idziesz na pogrzeb?
Nie.
Niezły był z niego mitomat. Gest łaski. Uratował sytuację, poświęcił się. Załóżmy na chwilę, że to prawda. Czy to nie świadczyłoby o...
Chwilą mówiłam, że rozmowy nasze były ważne. I prawda. On monologował, ja słuchałam. Potrzebował mnie. Mówiłam mu, że jest wspaniały. Wierzyłam w to. Wierzę w to.
Bzdura!
Wierzę.
Posłuchaj, Maryś. Był to facet...
Uspokój się. Poczerwieniałeś jak...
Po pierwsze... Nie rozumiał, tak jak ci powiedziałem, kiedy nadchodzi właściwy czas na działanie. Po drugie, był wyczulony na różne...
Na krzywdę.
Obojętnie jak to nazwiemy. Niech będzie na krzywdę. Ale to był słomiany ogień. Uciekł w picie, w poczucie krzywdy zamiast atakować. Umiejętnie atakować. Nie głupio, nie w pojedynkę.
Dawniej byś powiedział walczyć.
Być może. Dziś w pojedynkę nic się nie zrobi. Tak postępują maniacy. Potem, kiedy przegrał, przyzwyczaił się do swojej roli. Było mu w niej wygodnie. Słyszysz? Wygodnie! I dlatego...
Jeżeli mu było wygodnie, to dlaczego odkręcił gaz?
Może wiem o nim za mało.
Bo jesteś inny.
Na pewno.
Zupełnie inny.
Dzięki Bogu.
On był otwarty na świat.
To nic nie znaczy.
Znaczy.
Każdy jest otwarty na świat. Musi być otwarty. Nie żyjemy na pustyni.
Nie. Ty i tacy jak ty są otwarci tylko dla samych siebie.
To są zdania, które kochają twoje koleżanki plastyczki. Ale dla mnie one nic nie znaczą. Co to znaczy był otwarty na świat? Że chciał pomagać ludziom, tak?
Między innymi.
I nie pomógł. Tacy jak ja pomogli. Nasze działania coś dały. A co dały te jego biadolenia? Jaki był efekt oprócz fermentu?
Może pomógł ludziom coś zrozumieć?
Jeżeli mówisz choremu, że jest z nim źle, a nie możesz mu pomóc, to myślisz, że to pociecha? Że z takiego zrozumienia coś komuś przyjdzie? Że to coś da, oprócz bezsilnej złości?
Był moralny.
Był głupi!
Czasami cię nienawidzę.
Cały czas mnie nienawidzisz. Już od wielu lat. Dlatego, że jestem silny. Kochasz tylko słaby.
No dobrze. Halo? To ty? Tak. Naprawdę. Nie wierzę. No cudownie. Oczywiście, że mi się śniłeś. Nie, teraz nie. Och, ty wariacie. Jestem już starszą panią. Muszę się przygotować. Najwcześniej za godzinę.
Bye, bye.
Nie płacz. Nie warto płakać przez jakiegoś malarza. Po brudnych paznokcie.
Nie bądź głupi.
Wiem, Maryś. Czy to nie przez malarza? Wiem.
Z malarzem jest cudowny.
Więc nie płacz. Leosiowi już nic, nikt nie pomoże.
Masz rację. Jemu już nikt nie pomoże.
Idź. Umyj sobie oczy. Za godzinę musisz ślicznie wyglądać.
Tak, Jarek. Tak.
I ty, który tak niespodziewanie nas opuściłeś, który byłeś dla nas przykładem człowieka walczącego ze złem,